Witam w kolejnym odcinku podcastu. Musimy porozmawiać o kinie. I chociaż dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, to jednak będziemy rozmawiać o kinie, bo serial, o którym będziemy rozmawiać, to no myślę tutaj jego twórca, czyli Jan P. Matuszyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zgodzi się, że to jest po prostu 8-godzinny film w odcinkach. I muszę przyznać, że ten film, serial, czyli Król, który już 6 listopada zadebiutuje na antenie Canal+, sprawił mi niesamowitą frajdę. Jako widzowi po prostu. I zastanawiam się, ponieważ oglądając te dwa pierwsze odcinki, czułem, że jego reżyser też ma niesamowitą frajdę. Mogąc nakręcić wielki, epicki serial, w ramach którego bawi się różnymi gatunkami, kinem gangsterskim, kinem sportowym. Jest tam też dramat rodzinny, jest też wielka opowieść historyczna, jest to taki fresk rozgrywający się w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc właśnie pytanie do pana reżysera, czy była ta frajda?
Tak, no myślę, że wszystko to co powiedziałeś, to są jedne z powodów, dla których się zdecydowałem, żeby w to w ogóle wchodzić. To był taki moment pół roku mniej więcej po sukcesie Ostatniej Rodziny. W lutym 2017 roku pojawiła się propozycja ze strony Aurum i Canal+. I ja wtedy pomyślałem, że zawsze chciałem zadebiutować filmem sensacyjnym. To się no nie udało, bo powstał trochę inny film. Natomiast kino gangsterskie zawsze było mi bliskie. Jestem i zawsze będę fanem filmów Martina Scorsese, Ojca Chrzestnego i tak dalej. W przypadku Króla, no to dawno temu w Ameryce Sergio Leone, to jest coś, co mi się bardzo mocno odcisnęło jako jakiś punkt odniesienia, niekoniecznie dosłowny, ale jako taka wskazówka. Też między innymi dlatego, że Król dawał szansę na podobną taką melancholię i tęsknotę za światem, którego nie ma, który w ogóle przestał istnieć, a jest jednocześnie wad opowiedzenia. I książka Szczepana dawała solidną podstawę do tego, żeby wejść w to i żeby na bardzo wielu płaszczyznach, bardzo wielu kolorach, warstwach móc opowiedzieć o tym 37 roku.
Mhm. A jak to jest? Czy każdy reżyser otwarcia, albo być może w skrytości ducha marzy o tym, żeby nakręcić właśnie taki wielki, epicki film? Czy do tego trzeba mieć jednak predyspozycję i swego rodzaju temperament? Jak pan sądzi?
Nie mam pojęcia. Nie mam absolutnie pojęcia, ponieważ nie potrafię w ogóle się odnieść właściwie do pracy innych reżyserów. Mogę mówić o tych osobach, które mnie inspirują ewentualnie. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to zdecydowanie marzeniem chyba każdego jest to, żeby mieć dowolność, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi inscenizacyjnych, dramaturgicznych. W serialu na przykład jest to szalenie istotne i Król dawał ku temu też bardzo solidne podstawy, żeby zrobić bardzo złożone, wieloetapowe ekspozycje postaci, czyli coś, czego się nie da zrobić w filmie z racji metrażu. Tutaj to nawet nie jest 8, tylko prawie 9 godzin, ponieważ większość odcinków jest ponadgodzinnych i można było stworzyć taki fresk bardzo, bardzo szeroki i zmieścić w tym naprawdę bardzo wiele, wiele tematów, a z racji tego, że uważam, że trzeba wchodzić w projekt właśnie przez taką bardziej złożoną motywację, przez to, że chce się wiele różnych rzeczy w tym zawrzeć, a nie jedną czy dwie, no to Król był takim projektem bardzo wdzięcznym, jeśli o to chodzi po prostu.
Wyreżyserował pan cały serial, ale jak wiadomo Król no to jest duże przedsięwzięcie, przy którym jednocześnie sporą rolę odgrywał producent, był również pisarz Szczepan Twardo, który był współautorem scenariusza. Szukając analogii być może do marynistyki, czy przy realizacji takiego serialu reżyser jest ciągle kapitanem, czy raczej należy do kadry oficerskiej? Jak to wyglądało w przypadku pana i Króla?
Musi być kapitanem, no nie ma innej opcji. No, musi być jedna silna ręka, która to wszystko ciągnie, bo to musi być jedna konsekwentna wizja. Ta wizja jest oczywiście złożona z bardzo wielu elementów, których sygnatariuszami są scenarzyści, w tym wypadku bardzo, bardzo silny autor książkowego pierwowzoru, który nie tylko był współautorem scenariuszy, ale też współautorem pomysłu na serial. Nie chcę mówić formatu, bo to jest coś innego jednak. Ja wiedziałem, że muszę mieć bardzo silną drużynę, że punkt startowy, gdzie z propozycją Canal Plus szedł od razu Zestaw mi znany, czyli Aurum Film, producent Ostatniej rodziny, i to mi dawało jakiś komfort, że wiem, z kim mam do czynienia. Z drugiej strony Szczepan Twardoch, czyli autor, który nie boi się wypowiadać nie tylko na kartach swoich książek, ale w różnych innych przestrzeniach. Bardzo ciekawy scenarzysta, czyli Łukasz Maciejewski, z którym wcześniej nie pracowałem, chociaż mieliśmy parę projektów, o których żeśmy rozmawiali. I wydaje mi się, że takie wyzwanie dla mnie zabrania się za coś, co jest przeogromne, no mnie wtedy ciekawiło, natomiast no, zdawałem sobie sprawę z tego, jak duży to jest balast, ale też jak wiele może być w tym przyjemności. Przyjemności na poziomie na przykład współpracy z tak dużą ilością aktorów i budowania z nimi postaci, które są wielowymiarowe, skomplikowane, nieoczywiste. Nie? Wejście w świat, który od dłuższego czasu właściwie nie był przedstawiany na ekranie, czy to małym, czy dużym, czy też no, takie zadanie, żeby pokazać, że naprawdę serial nie różni się jakoś specjalnie od filmu. Wydaje mi się, że w tym wypadku właściwie w ogóle się nie różni. Ja się też dlatego upierałem, żeby był pokaz, przynajmniej pokaz prasowy, bo to w dzisiejszych czasach cała reszta niestety nie była możliwa, ale żeby to było multikino, Złote Tarasy, tak samo jak film, bo z mojej perspektywy ta praca się po prostu nie różni. Oprócz tego, że jest to dużo dłuższe, nie? Że to jakby cały okres zdjęciowy i czas ekranowy jest po prostu dużo dłuższy.
No właśnie, bo to jest też ciekawe, o czym pan wspomniał, że z jednej strony Król jest oczywiście ekranizacją książki, jest scenariusz, ale jest i koncept. Właśnie jak odróżnić, czym jest w zasadzie ten koncept? Dlaczego mamy tutaj odrębną grupę autorów, którzy byli autorami konceptu, a kto inny scenariusza? Na czym polegał ten koncept w zasadzie? Jak można go opisać?
No to jest tak, że w Stanach jest to jakby prościej skonstruowane, bo jest showrunner, który wymyśla nie tylko podstawy scenariusza, ale też całe jakby założenia wizualne, realizacyjne tego. W Polsce ta formuła się jakoś nie realizuje, bo nasz rynek jest za mały, to może się jeszcze nie wykształciło. Ma to różnego rodzaju takie formy pośrednie. W przypadku Króla myśmy rozmawiali też o tym, jak do tego w ogóle podejść. I dosyć szybko się okazało, że potrzebujemy 4 osób, żeby wymyśleć, jak ta adaptacja powinna, jakie ona powinna mieć założenia takie literackie, scenariuszowe. To był Łukasz Maciejewski, który był głównym scenarzystą i człowiekiem z zewnątrz, po to, żeby mógł wziąć książkę Szczepana i wyjąć to, co uważa za dramaturgicznie najbardziej ciekawe i istotne. To był Szczepan jako człowiek, który chce wejść też w pracę nad filmem, nad serialem, chce czuwać, żeby tego po prostu nie spieprzyć też, ale też jest chętny do zmian względem tego, co było w książce, co na przykład dla mnie było szalenie istotne. Do tego dochodzi Leszek Bodzak, czyli producent wykonawczy, producent kreatywny, można w tym wypadku też powiedzieć, który ma swoje zawsze do powiedzenia odnośnie dramaturgii, odnośnie prowadzenia, odnośnie tego, co jest z jego perspektywy istotne. No jestem ja jako reżyser, który ma jakąś wizję adaptacji książki. No i myśmy w czwórkę, ja wszedłem do tego projektu, jak już były storyline'y zrobione i chyba przy pierwszym treatmencie pierwszego odcinka, tak mi się wydaje mniej więcej. No i od tego czasu myśmy tak kolektywnie, niezbiorczo, bez wskazywania żadnego wyraźnego lidera, tylko bardziej na zasadzie, trochę przepraszam, jak 7 wspaniałych niemalże, no dokonywaliśmy wspólnych decyzji, że to jest fajne, to nie, a jeżeli ktoś uważał, że coś nie jest fajne, to dlaczego? No i to powodowało bardzo długie dyskusje. Dosyć szybko dołączyła do nas jeszcze jedna osoba, ponieważ wyszło nam, tak patrząc na założenia takie czasowe tego projektu, że 2 scenarzystów to jest za mało. Ja nie chciałem pisać, bo generalnie nie lubię, wolę jakby komentować, dokładać coś od siebie ale nie czuję się, nie chcę być po prostu scenarzystą. Doszła Dana Łukasińska, czyli bardzo fajny, ciekawy też kobiecy głos, co w przypadku tej historii jest dosyć istotne, co dawało nam też jeszcze troszeczkę inny kąt patrzenia na to. I zaraz później jeszcze dołączyła do nas Ania Bielak jako story editor, czyli osoba, która pilnuje, żeby żaden z wątków, żadna z postaci nam nie uciekła, się nie zgubiła i też ze racji tego, że też jest mocnym takim głosem od lat, świetną konsultantką scenariuszową, no to pilnowała tej dramaturgii. I my się w tym zestawie budowali w niektórych przypadkach od nowa dramaturgię tego starego serialu. No tak, i to jest praca kolektywna, gdzie ja, mając świadomość tego, że jestem reżyserem, to muszę dopilnować tego, żeby to, co wychodzi w postaci scenariuszy, żeby to było coś, co ja chcę jako reżyser nakręcić. Więc to jest tego rodzaju sytuacja. Ja też siebie staram się pozycjonować często jako osobę patrzącą trochę z tylnego siedzenia, po to, żeby móc to ocenić z jakiejś perspektywy, bo wydaje mi się, że najodpowiedniejsze miejsce dla reżysera to jest potraktowanie siebie jako pierwszego widza filmu, który jeszcze nie powstał, na który można jeszcze mieć wpływ. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne. No i to się później przekłada na każdy element realizacji, inscenizacji filmu czy serialu. No i w Królu to na pewno bardzo widać.
A przychodzi panu w tym momencie do głowy jakiś taki element tego serialu, który okazał się największą kością niezgody, kiedy było najwięcej dyskusji i kontrowersji, jakichś takich zbieżnych zupełnie opinii?
No myśmy mieli bardzo długą dyskusję wieloetapową na temat tego, jak podejść do kwestii narratora, który jest w książce. Czy to przenosić w ogóle na serial, czy nie? I jeżeli tak, to w jakiej funkcji, ponieważ nie dało się tego przenieść jeden do jeden z książki. Natomiast to był długi proces, natomiast nie powiedziałbym, że myśmy się wtedy kłócili, bo jakoś tych sporów tam za bardzo nie było. Myśmy prowadzili naprawdę bardzo merytoryczną, często dosyć ożywioną, ale jednak dyskusję, rzadko kiedy to była kłótnia, bo mieliśmy taką pełną świadomość, że strzelamy do jednej bramki po prostu i to było fantastyczne i uważam to za bardzo duże osiągnięcie, taki ważny moment dla mnie zawodowy, ponieważ wszystkie te osoby, które tam były na tym strychu w Aurum, no to są osoby, które nie boją się własnego zdania i wyrażania swojej opinii i no ja jestem do tej pory właściwie zaskoczony tak bardzo pozytywnie, że tam się było bez jakichś specjalnych sporów i awantur.
Szczepan Twardok wspominał o tym, że kiedy pierwszy raz spotkał się z Leszkiem Bodzakiem w sprawie potencjalnej ekranizacji Króla, to rozmawiali 3 godziny, a potem powiedział mu, no mam nadzieję, że być może uda się doprowadzić ten projekt do końca. Ale czy kiedy pan przystępował do realizacji Króla, to już było przyklepane, że to powstanie, czy też jakby była ciągle jakaś taka niepewność, że na jakimś etapie to się może wysypać?
No ja wszedłem na etapie ciągle developmentu, więc myśmy mieli development scenariuszowy. Nie pamiętam formalnie, jak to było dokładnie rozwiązane, ale był taki moment, że myśmy wygenerowali w sumie drugą albo trzecią wersję scenariuszy i był taki moment, kiedy trzeba było zastopować wszystkie prace, ponieważ nie było jeszcze decyzji o tym, że serial jest skierowany do produkcji. To wynikało z różnych względów, niekoniecznie związanych z jakością tego, co myśmy dostarczyli. Chwilę to musiało odczekać. Ja w międzyczasie zrobiłem serial nielegalnie też dla Canal+, co z kolei mi pomogło w poznaniu stacji. Zbudowaliśmy sobie trochę bardziej relacje, bo wcześniej nie mieliśmy za bardzo styczności, przynajmniej nie na takim poziomie. No i oczywiście w trakcie zdjęć, z racji tego, że wszystko było często, że tak powiem, na styk, albo często żeśmy robili rzeczy, które powinny kosztować więcej, a muszą kosztować mniej, no to było takie życie na krawędzi. No. I to na każdym etapie, no bo były takie dni zdjęciowe, gdzie mieliśmy dużo nadgodzin, bo coś tam nam się posypało, bo na przykład pogoda się zmieniła. Ta scena walki ulicznej, która jest na początku pierwszego odcinka, tam była każda możliwa pogoda przez te 3 dni zdjęciowe, kiedy żeśmy kręcili i no, chylę czoła za ekipą, która robiła wszystko, żeby jednak to się jakoś ze sobą kleiło i pod kątem tutaj walki z oświetleniem, żeby to było jednolite i też tej inscenizacji i tak dalej, i tak dalej. No, każdy dzień to była walka. No, z tego pół roku zdjęć, no to wydaje mi się, że może były jakieś takie 3-4 dni, kiedy ja byłem spokojny, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić w czasie i że to będzie jakościowo wystarczająco dobre.
Wspomniana przez Pana uliczna walka w otwarciu pierwszego odcinka automatycznie przywodzi na myśl początek Gangów Nowego Jorku Martina Scorsese'ego. Jest to świetnie zrealizowane. Ale to mnie też ciekawi, czy reżyser musi mieć żyłkę hazardzisty i ryzykanta, zwłaszcza przy takich projektach? Czy można na spokojnie do tego podejść i sobie zaplanować wszystko od A do Z?
No można. Pytanie, czy później da się to zrealizować. W przypadku tych bardzo dużych i złożonych scen to nie, właściwie to nie chodzi tylko o te sceny, to właściwie się tyczy każdej ze scen. Dla mnie kluczową rzeczą w przygotowaniu każdego projektu jest te wiele godzin, często dni, czasami nawet tygodni spędzonych z operatorem nad scenopisem, który akurat w przypadku Króla przybierał różne formy, bo czasami to były luźne notatki odnośnie scen, jeżeli to były proste rzeczy, że na przykład wiedzieliśmy, że chcemy coś zakończyć zbliżeniem, a cała reszta musi wyniknąć z próby aktorskiej w obiekcie, w kostiumie, albo z rzeczy bardzo złożonych, jak sceny w Budelu Rywki, gdzie jest bardzo dużo aktorów, gdzie każda z postaci coś robi w tym samym czasie i to trzeba bardzo mocno spozycjonować, więc robiliśmy rzuty z góry, rozrysowywaliśmy całą pracę kamery, kto gdzie, jak, kiedy chodzi, bo bez takiego planu te sceny, które miały po często 9 stron w scenariuszu, no to by się tego nie dało sensem nakręcić po prostu. A takie rzeczy jak właśnie te walki uliczne, jak scena walki bokserskiej, czy te większe inscenizacje, gdzie jest bardzo dużo ustawień, no wymagały po prostu storyboardów. Pierwszy raz przy Królu zdarzyła się taka sytuacja, że ja z Kacprem najpierw robiliśmy scenopis i mniej więcej żeśmy to rozpisywali, a później on sam siedział ze storyboardzistą, żeby to wszystko narysować i ja to później tylko weryfikowałem. To wynikało z tego, że w Królu jest bardzo dużo postaci. W związku z tym ja miałem bardzo duży, długi i złożony proces castingowy i później prób aktorskich i na tym, żeśmy się tak podzielili z racji tego, że z Kacprem Fertaczem, operatorem, znamy się przecież od lat i darzymy się pełnym zaufaniem, więc to była duża, duża pomoc. Co do tego hazardu, no to myśmy 1/3 zdjęć zrobili w Łodzi. W hotelu, w którym żeśmy mieszkali, jest kasyno, natomiast ja do tego kasyna ani razu nawet nie pomyślałem, żeby pójść, bo tego typu rozrywka jakoś mnie nie interesuje. Być może to coś na planie mi po prostu wystarczało.
A propos walki bokserskiej, przyznaję, że przed premierą chodziły takie plotki, że ta scena miała być nakręcona w Masterchocie w ogóle. Czy rzeczywiście były takie plany, żeby to zrobić w jednym ujęciu, czy może po prostu jakaś dziennikarska kaczka?
No, wydaje mi się, że mogło to się wziąć z tego, że ktoś gdzieś kiedyś komuś musiał przekazać, że będzie robiony Mastershot, bo ten Mastershot tam jest, natomiast to chodzi o Mastershota, który jest jakby scenę wcześniej, czyli w tym samym miejscu, jak Kum obchodzi całą tą salę i rozmawia z Anną Ziębińską. I to wynikało z tego, że na poziomie scenariusza te sceny były do siebie dosyć podobne, to znaczy i tu się bili, coś tam się działo. Myśmy stwierdzili w pewnym momencie już pod koniec prac scenariuszowych, nie pamiętam dokładnie w którym momencie, to na pewno było już jakby bliżej zdjęć, że potrzebujemy szerszą ekspozycję tego świata, żeby wytłumaczyć, kto jest kim. Więc ta scena dostała po prostu więcej dialogu, albo w ogóle dostała dialog, bo chyba wcześniej nie było tam dialogu wpisanego. No i myśmy założyli, że chcemy zrobić taki obchód z Kumem i że to musi być w jednym ujęciu właśnie po to, żeby to skrajnie odróżnić od sceny kluczowej walki później. I wydaje mi się, że tego rodzaju plotka mogła stąd wyniknąć albo po prostu z tego, że ja absolutnie uwielbiam mastershoty, bo jest to najbardziej skomplikowany sposób realizacji sceny, jaki sobie można wyobrazić, który zawsze kosztuje wiele, pod łzy się leją. Ale jest tego bardzo duża frajda. Zresztą jest tych mastershotów w Królu bardzo dużo w sumie.
A no jest, no już praktycznie od pierwszej sceny dostajemy bardzo efektowny mastershot, który zaczyna się w żydowskiej szkole, a potem przenosi się na ulicę. A jak w takim razie producenci podchodzą do tego, kiedy on mówi, może jeszcze to zróbmy w mastershocie, bo to jednak przypuszczam wiąże się zawsze z jakimś powiększeniem budżetu, kiedy trzeba coś zaplanować od A do Z, więcej czasu spędzić nad tym wszystkim. Czy może wcale tak nie jest? Czy mastershoty wcale nie są aż tak drogie, jak można by się spodziewać?
No to zależy od sceny. Wydaje mi się, że jakby mój sposób pracy jest bardzo taki wygodny dla producentów, ponieważ ja wszystko planuję wcześniej. Nigdy nie jest tak, że przychodzimy na jest dzień zdjęciowy i mówimy, a dobra, zróbmy to w MasterShocie. Znaczy czasami tak jest, jak to wynika z jakiegoś konkretnego aspektu, ale nigdy na tak szeroką skalę, jak to było w przypadku Króla przy tak złożonej inscenizacji, bo ten na przykład MasterShot na początku pierwszego odcinka, który jest, on tak naprawdę jest złożony z trzech ujęć i tylko, że tam są pochowane sklejki, bo musieliśmy to w trzech różnych miejscach nakręcić. I wydaje mi się, że jednak więcej czasu może potencjalnie zająć scena realizowana w bardzo wielu ustawieniach, ponieważ każde z tych ustawień trzeba zaświecić, wymyśleć, zawsze są jakieś zmienne, które powodują jakieś komplikacje. Na przykład sceny Ugla i Szmidki, które są w drugim odcinku, to tam jest chyba, nie wiem, 60-70 ustawień na scenę zrobionych. I to zajęło nam mnóstwo czasu. Z kolei przygotowanie takiego MasterShota, no to jest wiele pracy koncepcyjnej wcześniej, rozmów ze scenografią, z operatorem, ze światłem, ze wszystkimi pionami pod kątem organizacyjnym też i tak dalej, co kiedy, jak tam na początku pierwszego odcinka wjeżdża samochód. Na przykład mieliśmy takiego dubla, który był bardzo fajny, tylko że samochód się nie zatrzymał, bo hamulce nie wytrzymały. I Michał przejechał przez bramę i tak dalej, i tak dalej. No dużo, dużo zabawy. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy to się mówi wcześniej na poziomie, nie wiem, czytania scenariusza z ekipą, czy w ogóle takiego koncepcyjnego omawiania scen, no to wszystko da się przewidzieć. No najgorzej, jak się podejmuje taką skrajną decyzję na planie, aczkolwiek no ja się staram tak nie robić, raczej staję się przewidywać problemy.
Kilkanaście dni temu miałem okazję rozmawiać z odtwórcą głównej roli w Królu, czyli z Michałem Żurawskim, i on zwrócił uwagę na śląski faktor, tak bym to ujął, że wiele kluczowych osób, które pracowały nad tym serialem, pochodzą ze Śląska i to też dawało im jakąś, no właśnie, szansę, żeby zbudować relacje i też jakby, żeby ta praca upływała prościej, żeby to wszystko płynęło bez większych problemów. Czy rzeczywiście jakby ta śląskość była być może jakimś takim składnikiem, który pozwalał się twórcom dogadać ze sobą?
Znaczy, ja sobie z tego zdałem sprawę tak naprawdę chyba w momencie, kiedy realizowaliśmy ten materiał dla Kanal Plus, gdzie jest właśnie Michał, Szczepan i ja, czyli to już było dawno po zdjęciach. Wcześniej nigdy o tym nie myślałem w takiej skali większej, aczkolwiek oczywiście tak, no ja pochodzę z Katowic, nie do końca jestem Ślązakiem, bo rodzina mojej mamy nie jest ze Śląska, ale to może zostawmy. Michał i Piotr Żurawcy są ze Śląska, Szczepan oczywiście też, Ola Pisurka i jeszcze chyba ktoś, więc to jest dosyć silna grupa, natomiast no nie wiem, no może jest coś w tym, że my się lepiej dogadujemy, natomiast oczywiście nie miało to jakiegoś dla mnie większego znaczenia w porozumiewaniu się, ponieważ mogę powiedzieć, że dużym szczęściem dla mnie przy Królu było to, że mogłem właściwie wszystkich współpracowników sobie dobrać. I jeżeli chodzi o aktorów, i jeżeli chodzi o wszystkie piony, i chodziło o to, żeby to byli fajni, konkretni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i nie boją się powiedzieć, co myślą, nawet jeżeli się ze mną nie zgadzają. Być może to są cechy typowe dla Ślązaków i stąd taka grupa, ale tak naprawdę to jest chyba przypadek mimo wszystko.
Michał Żurawski też zwrócił uwagę na to, że to, co lubi w pana reżyserii, co też być może wynika właśnie ze śląskości szeroko pojętej, to, że pan w prostych żołnierskich słowach mówi, na czym mu zależy. Nie ma tutaj jakiejś nadekspresji, nie ma potoków słów, tylko dokładnie wymierzony cel. Czy rzeczywiście tak jest?
No tak, bo mnie się wydaje, że jak jesteśmy na planie, no to aktorom trzeba mówić, że mają mówić albo wolniej, albo szybciej, albo głośniej, albo z większą emfazą czasami. Robić przerwy po tym słowie, albo mówiąc to słowo, spojrzeć na tego, albo nie patrzeć, że to się do tego sprowadza, do takich bardzo prostych, często fizycznych działań, bo wydaje mi się, że z tego wynika później postać. Cała ta praca koncepcyjna, to co ma być w głowie, to jaka to jest postać, to się musi odbyć wcześniej i myśmy też z Michałem mieli bardzo wiele rozmów wcześniej, o każdym z elementów, z których ma się składać Jakub Szapiro, począwszy od jakby genezy postaci, gdzie żeśmy się spotkali, zresztą chyba nie raz wspólnie jeszcze ze Szczepanem, żeby pogadać o tym, co to jest za człowiek, skąd się wziął, co chcemy w nim zmienić względem tego, co jest w książce, też co ma Michał do powiedzenia. Mieliśmy takie spotkania z kilkoma, właściwie ze wszystkimi tymi głównymi aktorami, z tego co pamiętam. każdy z nich coś wniósł dużego do tej, jakby budowania tej postaci. W przypadku Rywki, czyli Magdy Boczarskiej, to był kolor włosów na przykład, który Magda przyniosła, który mi się z kolei spodobał jako pewny rewers postaci z Pretty Woman. Z kolei w rozmowach z Arkiem Jakubikiem wiele elementów garderoby, zegarek, który ma kum i tak dalej, to wszystko był efekt naszej wspólnej rozmowy. I w momencie, kiedy jest to zbudowane wcześniej, to już na planie nie trzeba dyskutować na temat tych rzeczy, że tak powiem, ze sfery sakrum, tylko można rozmawiać tylko i wyłącznie o takich rzeczach bardzo, bardzo konkretnych, podstawowych. No i ja staram się dawać dosyć precyzyjne i konkretne uwagi, najczęściej stricte inscenizacyjne, a nie mówić, że ma sobie w tym momencie wyobrazić, jak to by było latać po niebie, nie wiem, jakby nie są to raczej uwagi metaforyczne, tylko bardzo takie mocno stąpające po ziemi.
Reżyserów, mam takie wrażenie, można podzielić na dwie szkoły. Reprezentantem jednej byłby David Fincher, a reprezentantem drugiej na przykład Clint Eastwood. David Fincher słynie z tego, że potrafi robić po 100 dubli jednej sceny, aby osiągnąć to dokładnie, na czym mu zależało, a z kolei Clint Eastwood potrafi zrobić raz scenę i przechodzimy dalej, ponieważ zależy mu na świeżości. To pan w której z tych szkół się sytuuje bardziej?
Mnie się wydaje, że to jest niestety pewne wyolbrzymienie odnośnie jednego i drugiego. Faktycznie Eastwood parokrotnie mówi enough of this shit po dwóch czy trzech dublach, ale nie wydaje mi się, żeby to była jego metoda reżyserska. Podobnie tak jak zgłębiłem temat Finchera, to on jest perfekcjonistą bardzo. To nie znaczy, że Eastwood nie jest perfekcjonistą, tylko po prostu traktuje reżyserię w trochę może inny sposób. I robi dużo dubli, natomiast większość z tych dubli bierze się z tego, że robi sceny na wiele kamer i stąd się nagle okazuje, że zrobił 120 ustawień, a jak to było na 6 kamer, to tych ustawień jest dużo mniej. Ja bardzo cenię jednego i drugiego i jakoś nie chcę się wobec nich pozycjonować. Wydaje mi się, że każdy ma swój język, swój sposób budowania swoich filmów czy seriali. Mi się zdarza czasami zrobić jeden dubel i widzę, że jest ok. Najczęściej później robię drugi, żeby mieć jakiś wariant, natomiast staram się z planu zejść ze scenami w jakimś jednym konkretnym, w jednej konkretnej wersji, do której jestem przekonany, niż szukać różnego rodzaju opcji i później robić nie wiadomo co na montażu. Raczej chyba cenię sobie konkret. A to, że czasami do niego dochodzimy w 25 dublu, to jest inna sprawa.
Tym, co na pewno łączy pana z Davidem Fincherem, jest zastosowanie efektów specjalnych, które jak się ogląda jakąś scenę, to pozornie wydaje się, że ich nie ma. W rzeczywistości mogą być na drugim albo trzecim planie. To są dodane bardzo drobne rzeczy, które jakby budują szczegół, sprawiają, że lokacja, scenografia wygląda tak, a nie inaczej, rzucają widza w atmosferę, ale to nie jest popisuwa. I tu mam wrażenie, że jest pan jakby fanem zastosowania tego rodzaju właśnie FX i CGI na przykład.
No, popisuwa nie jest moim założeniem w tej pracy. Raczej konsekwencja i wiarygodne opowiadanie historii w taki sposób, żeby utrzymać widza przez cały czas trwania filmu czy serialu. Nie mam takiej potrzeby, żeby robić jakieś nie wiadomo jaką scenę, tylko po to, żeby coś sobie albo komuś udowodnić. No.
Dobrze, w takim razie chciałem podpytać jeszcze o pana relację z autorem powieściowego Bierwowzoru, czyli Szczepanem Twardochem. Historia kina zna mnóstwo przykładów przedziwnych relacji na granicy miłości i nienawiści między reżyserami, a właśnie autorami książek. Jak to wyglądało w przypadku panów? Czy szybko zdobyliście swoje zaufanie? Czy trochę potrzebowaliście czasu, żeby się obwąchać i zaakceptować siebie?
No miałem to szczęście, że w momencie, kiedy poznałem Szczepana, to był właśnie początek 2017 roku, więc już byłem reżyserem filmu Ostatnia rodzina, który na całe szczęście jemu przypadł do gustu. A ja z kolei mogłem powiedzieć, że cenię sobie jego jako powieściopisarza i że mi się książka Król podoba, choć mam pewne rzeczy, które chciałbym w niej zmienić. I wydaje mi się, że to ukonstytuowało naszą relację właściwie chyba do dziś. Ja mam do Szczepana bardzo duży szacunek za to, że pomimo silnego, mocnego charakteru, to wiedział, gdzie w tej układance powinien być i często wygłaszał, znaczy nie często, zdarzało się, że wygłaszał zdanie, które nie do końca pokrywało się z moim, natomiast szanował to, że ja jestem reżyserem, więc mogę myśleć inaczej i że to ja biorę za to odpowiedzialność. I ten taki wzajemny szacunek zbudował nam tą relację. Wydaje mi się, że prawie od samego początku myśmy, pamiętam, że jedna z pierwszych naszych rozmów była na temat Kaszalota, gdzie no, Szczepan wtedy powiedział, że wszystko możemy pozmieniać, ale że Kaszalot musi być. A ja na to wyskoczyłem od razu, że no tylko, że po co on jest w ogóle, nie? I tu się zaczęła dosyć taka zażyła dyskusja na ten temat. Później na przestrzeni dziejów, całej tych prac przez te dwa lata, nasze zdanie na temat Kaszalota się zmieniało zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No taki proces. Wydaje mi się, że Szczepan jest świetnym sparring partnerem, bo ma swoje zdanie na wiele tematów, na pewno na temat tych materii związanych z pracą nad serialem. I trzeba być gotowym na to, żeby odbić jego argumenty równie solidnym argumentem, co po prostu intelektualnie bardzo motywuje. I jak współpracować, to właśnie z takimi ludźmi, którzy mają jakieś konkretne zdanie i nie chowają głowy w piasek. No to czasami oczywiście jest trudne i wymagające, no ale ja lubię trudne i wymagające rzeczy, no co zrobić.
A jaka była jego reakcja, kiedy zobaczył serial, albo na przykład pierwsze odcinki? Była jakaś pochwała, czy raczej znowu z tym Szczepana Twardocha, czyli z dystansem?
No myśmy się od momentu pierwszego spotkania do chwili, kiedy zobaczył pierwsze dwa odcinki, dosyć dobrze poznali i porozmawialiśmy o wielu różnych rzeczach, nie tylko związanych ze serialem, więc ta nasza relacja się zawiązała troszeczkę w oderwaniu od tego serialu, tak mam wrażenie. Ja wiedziałem, że to jest trochę tak, jak podobnie było z ostatnią rodziną i Robertem Bolesto, że trzeba wrócić do stwórcy, żeby to zweryfikować, czy to się udało, czy nie, czy on to akceptuje, czy nie, że to jest gdzieś tam kluczowe. Ja pokazałem Szczepanowi pierwsze dwa odcinki, jeszcze nieskończone w takiej wersji montażowej, które myśmy z Przemkiem Chruścielewskim, montażystą serialu, uznali, że to jest ten moment, że trzeba to zderzyć z kimś. I Szczepan był pierwszą osobą jeszcze nawet przed producentami. Oglądał to razem z Anią Bielak, właśnie wspomnianą konsultantką scenariuszową, której uwagi ja też bardzo cenię. Wiedziałem, że oni się nie wykluczają i że nie wstydzą się siebie nawzajem, więc mogą powiedzieć różne rzeczy na jakiś konkretny temat i że są dobrymi sparring partnerami do tych wersji montażowych. No i Szczepan powiedział wtedy, było to dla niego bardzo emocjonujące przeżycie, i cieszę się, że to się odbyło w dosyć takich kameralnych warunkach, bo była nas tam tylko czwórka, to było w mieszkaniu Przemka. Oglądaliśmy to przy lampce whisky, tak staraliśmy się stworzyć takie warunki, żeby można było naprawdę szczerze o tym porozmawiać bez żadnej presji z jakiejkolwiek strony. No i Szczepan powiedział no, kluczową rzecz, no, że on absolutnie akceptuje Michała jako Jakuba Szapiro. I że generalnie mu się wszystko podoba, miał tam jakieś różne uwagi, o których żeśmy rozmawiali, część żeśmy nanieśli, część żeśmy przeanalizowali nie do końca. Natomiast no dosyć kluczową kwestią było to, żeby on zaakceptował taką wizję Jakuba Szapiro, jaką żeśmy stworzyli z Michałem, a cała reszta jest tak naprawdę w pewnym sensie mniej istotna, no bo Szapiro jest trzonem tej całej historii. I gdyby on nie funkcjonował i też Moshe Bernstein gdyby nie funkcjonował w odpowiedni sposób, no to cała reszta byłaby jakby niezależnie od tego, jak dobra, to jednak bez sensu.
Czyli z dystansem jednak, po prostu zaakceptował. Nie powiedział, dobra robota, kurczę.
Oczywiście powiedział dużo więcej i myśmy długo rozmawiali i dla niego to było ważne. Miał na pewno takie, a też nie chcę mówić za niego. Wydaje mi się, że wyszedł zadowolony. I że nie wstydzi się tego serialu, że też wie, że to jest jego, nie? Że to, że ja jestem reżyserem, to jest jedno, ale to, że on jest twórcą książkowego pierwowzoru i współtwórcą serialu, że to też jest istotne. Nie?
Myślę, że król jest powodem do dumy, a widzowie, którzy będą mieli okazję go oglądać, będą czuli się ugoszczeni po królewsku, wchodząc w ten świat dwudziestolecia międzywojennego i przedwojennej Warszawy. No właśnie, jak było z Michałem Żurawskim? Co sprawiło, że on okazał się castingowym strzałem w dziesiątkę? Bo z tego, co on mi mówił, to podobno przez półtora roku trenował boks, jakby zaczął przygotowania do roli, jeszcze nie wiedząc w ogóle, że ją otrzyma.
No tak, on jak przeczytał książkę, pomyślał sobie, że to jest rola dla niego, on to musi zagrać. Nikt inny tego nie może zagrać, bo każdy inny to schrzani. I ta determinacja no, okazała się skuteczna w tym przypadku. Natomiast ja o nim pomyślałem trochę w oderwaniu od jego determinacji, bo tego nie weryfikowałem. Wydawał mi się dosyć naturalnym kandydatem. Myśmy z Piotrkiem Bartuszkiem, reżyserem castingu, zastanawiali się, kogo jeszcze przymierzyć, natomiast nie znaleźliśmy żadnego na tyle mocnego kandydata, żeby go na serio rozważać. No. I Michał, który no jest obecny na rynku już od dłuższego czasu, miał różnego rodzaju momenty w swojej karierze. Do tej pory, pomijając może Kruka, to nie miał, chociaż myśmy najpierw Michała obsadzili w Królu, dopiero później on wylądował w Kruku, to nie miał takiej szansy, żeby mieć bardzo solidną, taką pierwszoplanową postać. Oczywiście grał u Agnieszki Holland w Ciemności i tak dalej, to wszystko było raczej drugoplanowe rzeczy. No ja wierzyłem w to, że Michał ma charyzmę, że ma taką trochę szelmowską, ale jednak dżentelmeńską aparycję, trochę z takiego, przepraszam, żydowskiego Jamesa Bonda w pewnym sensie, że to można z nim zbudować. Wierzyłem też, że skoro ma tak mocną motywację do tego, żeby to grać, to że zrobi wszystko, żeby być jak najlepszym bokserem do tego serialu. I że nie znajdę aktora z większą motywacją do tego, żeby chcieli się w tą postać.
No charyzma była kluczowym składnikiem?
Wydaje mi się, że no Michał jest po prostu szalenie uzdolnionym aktorem i mógł oddać wiele twarzy tej postaci. I myśmy się dosyć szybko w sumie przekonali, że on to po prostu czuje, że to się jakoś bardzo fajnie naturalnie zgrywa. Też zderzając go na zdjęciach próbnych właśnie z Borysem Szycem czy z Magdą Boczarską, wtedy w zupełnie jakby innym jeszcze świecie, kompletnie niezbudowany, no to myśmy czuli, że on wie, jakie lęki nosi w sobie, czy może nosić w sobie Jakub Szapiro, że jest w stanie to oddać w taki dosyć minimalistyczny jednak sposób. Bardzo się cieszę, bo też Szczepan powiedział już też publicznie, że mu się podoba to, że Michał gra na takim understatement właśnie, że to jest trochę tak, że ten Szapiro jest świadkiem tego, co się dzieje w tym 37, że niekoniecznie jest zawsze czynnym uczestnikiem, czasami ponosi konsekwencje różnych działań, które mają miejsce w serialu. Nie jest do końca Szapiro też taką oczywistą, pierwszoplanową postacią, głównym bohaterem. On jest bardziej centrum tego serialu. To dla mnie dramaturgicznie było bardzo ciekawe, żeby przedstawić, natomiast też wiem, że dla aktora to jest czasami trudne. Natomiast ja w trakcie zdjęć zrozumiałem, że Szapiro jest w pewnym sensie chyba jedynym takim normalnym w tym świecie, że cała reszta postaci jest dosyć mocno wykręcona i że my przez niego jesteśmy w stanie to lepiej chłonąć. I to jest też coś takiego, co na pewno wyszło z naszej pracy z Michałem gdzieś wcześniej. To był bardzo w sumie złożony proces. Natomiast prawda jest taka, że ja od przeczytania książki sobie nie wyobrażałem innego Szapiro.
Szczepan Twardoch ujął to tak, że Michał Żurawski jest w tym serialu jak wulkan tuż przed wybuchem. Wydaje mi się to dosyć trafne. Pańskie trzy fabularne projekty, bo myślę sobie o tym też, który powstaje aktualnie, czyli Żeby nie było śladów, Ostatnia rodzina i oczywiście Król, to są rzeczy historyczne, kostiumowe, ale jednocześnie opowiadające też w jakiś sposób przez kostium o teraźniejszości. To jest być może jakaś strategia artystyczna, pana ciągnie w kierunku kostiumu, czy po prostu tak się wydarza, że akurat w te projekty pan się angażuje? A być może chciałby nakręcić w przyszłości jakąś współczesną, osadzoną tu i teraz rzecz.
Znaczy, no ja decyduję się na projekty, które mnie jakoś angażują, intrygują z bardzo wielu różnych powodów. Każdy z tych projektów jest inny. Ja gdzieś w tym momencie już odnajduję jakieś elementy wspólne. Na przykład ostatnio sobie zdałem sprawę, że mam jakiś taki naturalny ciągoty, jeszcze bym do tego diplow dorzucił. Mam takie naturalne ciągoty do wyciągania dużo bardziej na pierwszy plan postaci kobiecych, które są raczej pierwotnie wpisane na drugi plan. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, co wychodzi tak zupełnie mimochodem tak naprawdę. Nie jest to jakaś celowa strategia. Ja się w ogóle wzbraniam przed myśleniem o tym, że mam jakąś strategię na robienie filmów. Jeżeli nawet tak jest, to z każdym projektem ta strategia wygląda zupełnie inaczej. O ile mogę powiedzieć, że pewne założenia, które miałem przy ostatniej rodzinie, jeśli chodzi o podejście do aktorów i budowanie świata, to przez ostatnie rodziny mogły zostać przeniesione na Król, ale bardziej na takim poziomie, że wiem, że potrzebujemy dużo czasu na pracę nad scenariuszem i prace preprodukcyjne, bo to jest szalenie ważne dla każdego z projektów. No to trudno mi jest powiedzieć, że jest jakiś temat, czy nie daj Boże jakaś teza, którą ja koniecznie chcę przedstawić. Raczej uciekam od tego, szukam takich projektów, które są po prostu intrygujące. W przypadku na pewno Króla i żeby nie było śladów, no to mnie ciekawi ten świat z 37 czy z 83 roku, żeby wejść, poznać go od każdej możliwej strony i starać się zrozumieć postępowania ludzi w tamtym czasie. I to jest coś, co uważam, że jest szalenie intrygujące przy Królu, przez to, że to jest prawie 9 godzin ekranowych, bardzo dużo postaci, no to można tych perspektyw poznać bardzo dużo. I też posiedzieć, pobyć z tymi postaciami bez takiego odgórnego założenia, że serial jest po to, żeby opowiedzieć jakąś historię, żeby przebieg zdarzeń, który jest, determinował tempo scen. No to raczej moje myślenie jest takie i to w Królu się bardzo pięknie realizuje też przez taką dekadenckość wpisaną w ten projekt, no że nie wiem, w pierwszym odcinku jest na przykład taka scena w paszteciarni, gdzie siedzi Pantaleon, Tabaczyńska i Szapiro, zanim wejdzie Radziwiłek i rozmawiają o tym, że autobusy strajkują. No to na poziomie pchania historii do przodu nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale pokazuje świat tamtych czasów, pewne postawy, pewne jakby cechy charakterystyczne, które wtedy były, teraz może ich nie ma. A to, że później się okazuje, że jest to jakieś lustro współczesności, no to jest gdzieś taki efekt uboczny, który na pewno nie jest jakimś celowym założeniem. Aczkolwiek oczywiście nie jest też tak, że my robiąc Króla nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że kontekst ONR-owski na przykład bardzo mocno się odbija we współczesności.
To jest też ciekawe, bo zdjęcia do... Mam nadzieję, że nie przerwałem jakiejś myśli jeszcze. Zdjęcia do Króla, o ile się nie mylę, zakończyły się we wrześniu ubiegłego roku. I przez ten rok mam wrażenie, ten serial stał się jeszcze bardziej aktualny niż mógłby być na przykład jeszcze rok temu. Czy pan też ma takie wrażenie, że Król jest idealnym serialem na swoje czasy?
Mnie bardzo intryguje to, jak on będzie odbierany w kontekście pandemii i tego takiego poczucia. Mnie się wydaje, że Szapiro jako postać gdzieś ma jakąś świadomość nadchodzącego pewnego końca, takiego przełomu, jakiegoś kresu. I wydaje mi się, że 2020, czego kompletnie nie można było przewidzieć tak wcześniej, ma tego rodzaju symptomy na bardzo wielu płaszczyznach. Teraz jesteśmy na takim etapie, że każdego dnia mamy jakąś niespodziankę najczęściej, powiedzmy sobie szczerze, przykrą jednak. I to się gdzieś zgrywa. No, ja pod tym kątem jestem ciekaw, jak to będzie pracowało, bo wydaje mi się, że to rezonuje dużo bardziej na dużo większej ilości poziomów, kontekstów, niż można było przypuszczać pierwotnie. Oczywiście jednym z tych kontekstów są kwestie polityczne, które w Królu są obecne. Nie było naszym jakimś nadrzędnym założeniem, żeby komentować współczesność w ten sposób, bardziej żeby pochylić się nad tym, jak było wtedy i zobaczyć, jakie postawy i jakie konsekwencje tych postaw no, po prostu doprowadziły do tego, co nastąpiło 2 lata później. To się gdzieś tam opowiada. No ja jestem daleki bardzo od tego, żeby jakimkolwiek projektem determinować rzeczywistość, czy określać to, co mamy w tej chwili za oknem. To gdzieś wychodzi przy okazji, bo też wierzę, że projekt, który kończę, który ma swoją premierę, on zaczyna żyć własnym życiem i może być odbierany w zupełnie innym kontekście niż było to pierwotnie założone, co jest jakby naturalną koleją rzeczy. Przy ostatniej rodzinie na przykład było tak, że w momencie, kiedy myśmy rozmawiali z Robertem na temat tego projektu, no to akurat wyszła książka Grzebałkowski i zaraz później powstało tam parę dokumentów i wyszło dużo innych książek na temat Beksińskich. Oni się zrobili gdzieś tam trendy i ostatnia rodzina się w to wpisała, co ja przyjąłem z bardzo dużą radością, że jeżeli komuś się nie podoba wizja, którą myśmy w filmie przedstawili, to może sięgnąć po inne materiały na temat tej rodziny i sobie wyrobić własne zdanie. Natomiast nie było to w żaden sposób celowe działanie, po prostu tak wyszło. Wydaje mi się, że z Królem też tak jest, aczkolwiek oczywiście tych wektorów czy punktów zaczepienia jest dużo, dużo więcej i one mogą być dużo bardziej wyraziste.
Jeżeli Króla potraktujemy jako dziecko, to to dziecko za chwilę od Pana odejdzie, od Ojca i pójdzie w świat. Czy Panu właśnie jako twórcy jest trudno rozstawać się ze swoim dziełem i akceptować ten fakt, że nagle on musi zmierzyć się z opinią publiczną, z ocenami, czy już jakoś Pan to przepracował jako twórca na przykład? Po tylu latach pracy nad tym, związaniu się myślę jakimś tam bardzo mocno emocjonalnie.
Znaczy ja mam dużą satysfakcję z tego, co udało nam się zrobić. Zdaję sobie sprawę, że to był trudny projekt, że to był taki projekt, który w pewnym sensie w Polsce w ogóle nie powinien powstać, bo mamy zbyt mało środków, żeby zrobić coś tak szerokiego i tu się wydarzyło coś absolutnie magicznego i mam bardzo dużo szacunku do wszystkich ludzi, którzy pracowali przy tym serialu. Bardzo te takie braki w pewnym sensie, jeśli można tak powiedzieć, myśmy nadrabiali tym, że długo się znamy właśnie z operatorem, czy z Emilką Czartoryską, która robiła kostiumy, która naprawdę zrobiła fantastyczne rzeczy. Wszyscy ludzie byli bardzo mocno zaangażowani w to i ja sobie to bardzo cenię. Natomiast sam serial, myśmy zamknęli montaż tego serialu pod koniec lutego. I od tego czasu oczywiście praca nad dźwiękiem, nad muzyką, nad efektami, to jest też dosyć dużo czasu, który musiałem poświęcić. Natomiast ja już się trochę odkleiłem od tego. I teraz w momencie, kiedy jest premiera, kiedy też dzieje się drugi projekt, który zawsze był sprzężony z tym Królem, ponieważ Król i Żeby nie było śladów pojawiły się w moim życiu mniej więcej w tym samym momencie. I zawsze szły tak trochę złączone w jakiś sposób. Żeby nie było śladów wymaga więcej czasu i pracy z różnych względów. Natomiast ja się cieszę, że mogę przeskoczyć też do tego 83, żeby się odkleić i też w związku z tym nie traktuję tego wszystkiego tak bardzo emocjonalnie. Do tego jeszcze w międzyczasie wydarzyła się pandemia, a skutkiem tej pandemii między innymi było to, że zrobiliśmy filmik do antologii w domu za HBO, który z kolei był zupełnie czymś innym. I to wszystko daje taki bufor, że podchodzę do tego jednak z pewnym dystansem. No, ja jestem z serialu Król generalnie zadowolony. Są na pewno jakieś rzeczy przy tak dużym projekcie, które może bym zrobił inaczej teraz, a może nie wiem, nie chcę tego weryfikować, no bo to już jakby jest właściwie oddane. My w tej chwili kończymy pracę nad efektami do 8 odcinka, no i ta przygoda dla mnie się za chwilę skończy.
Ale kto wie, być może pojawi się w stacji Kanal Plus pomysł, żeby zekranizować kontynuację Króla, czyli Królestwo. Czy gdyby pojawiła się propozycja wejścia znowu w ten świat, przyjąłby ją Pan?
No to zależy na jakich warunkach. Mnie się wydaje, że Królestwo, bo to jest też ciekawe, że książka Królestwo powstawała w tym samym czasie co scenariusze do serialu, więc tam jest pewna synergia. Myśmy rozmawiali i o jednym, i o drugim w tym samym czasie ze Szczepanem. Natomiast książka Królestwo dla mnie nie jest jakimś bardzo atrakcyjnym materiałem adaptacyjnym, ponieważ taki film po pierwsze wymagałby gigantycznego budżetu, co w przypadku serialu byłoby dosyć trudne, mając na uwadze też doświadczenia z pierwszym sezonem. Po drugie, to byłoby dosyć zbliżone do pianisty Romana Polańskiego, a mam do tego filmu bardzo duży szacunek i niespecjalnie chciałbym tworzyć coś, co by było jakimś powtórzeniem z tego. To nie zamyka jakby możliwości robienia jakiejś kontynuacji Króla jako serialu. Natomiast wydaje mi się, że trzeba by do tego podejść jednak w trochę inny sposób, budując historię, która może częściowo jest tylko zaczerpnięta z królestwa, albo może w ogóle nie jest związana z królestwem, bo wydaje mi się, że siłą króla i pierwszej książki, i na pewno serialu jest to, że opowiada kontekstowo w pewnym sensie o II wojnie światowej, w ogóle tej II wojny światowej, czy tam prawie w ogóle nie przedstawiając. I ja raczej bym szukał takiego rozwiązania albo jako serial antologiczny na przykład, co by było ciekawe, bo ten świat, który jest szalenie, szalenie bogaty i można by w ten sposób do tego podejść, albo no na pewno nie robiąc takiego jeden do jeden sequela, używając tych samych postaci, bo to z kolei dla mnie jako dla reżysera nie byłoby jakieś porażająco interesujące. Natomiast w tym momencie, no przepraszam, trochę nie chcę o tym słyszeć, bo jeszcze nie skończyłem tego i wydaje mi się, że troszeczkę to się musi odleżeć, żeby to mogło nastąpić. Ale oczywiście jestem otwarty na takie rozwiązanie, jakby co.
Deklaracja Jana P. Matuszyńskiego do producentów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Kolejny odcinek podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie. Król od 6 listopada na Kanal Plus. No i życzę powodzenia przy kolejnym projekcie. Domyślam się, że rzeczywistość pandemiczna nastręcza różnych wyzwań.
Tak, rzeczywistość pandemiczna nie pomaga.
Ale żeby wszystko dobrnęło do szczęśliwego finału. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.